Roman Lewin, urodzony w 1931 roku. Uciekałem z siostrą, trzymaliśmy się za ręce. Urodziłem się w Sąsiadowicach, powiat Sambor, województwo Lwów. Z rodziców Izydora i Klary Lewin, nazwisko panieńskie matki Erdman, w 1946 roku przez pomyłkę zmieniono na Malwin. Dziadkowie ze strony matki również zamieszkiwali w tej miejscowości. Rodzice moi zajmowali się drobnym handlem, który stanowił główne źródło utrzymania. Oprócz mnie były jeszcze dwie siostry. Berta Lewin, urodzona dnia 2 maja 1923 roku w Sąsiadowicach, i Pelagia Lewin, urodzona w 1926 roku. Dnia i miesiąca nie pamiętam. Siostra Berta, obecnie Alicja Huńka, w 1939 roku ukończyła gimnazjum handlowe w Samborze. Zaś siostra Pelagia wstąpiła w tymże roku do pierwszej klasy Państwowego Gimnazjum i Liceum w Samborze. W miejscowości Sąsiadowice zamieszkiwało jeszcze kilka rodzin narodowości żydowskiej, które zostały wymordowane latem 1942 roku, to jest w pierwszej akcji masowej eksterminacji polskich Żydów. W 1940 roku ukończyłem czwartą klasę szkoły powszechnej w Sąsiadowicach i na tym ja i moje siostry zakończyły karierę szkolną, gdyż z końcem czerwca 1941 roku wkroczyły wojska niemiecko-hitlerowskie. W okresie od połowy września 1939 do końca czerwca 1941 roku nasze tereny były zajęte przez Armię Czerwoną. W tym okresie, to jest przebywania wojsk sowieckich, nie doznaliśmy żadnych krzywd, z wyjątkiem tego, iż znaleźliśmy się na liście do wywiezienia na Sybir. Jednak ojcu udało się w jakiś sposób przekupić organizatorów wyjazdu na Sybir, czego w czasie okupacji hitlerowskiej żałowaliśmy, gdyż lepszy był Sybir niż prześladowania hitlerowców. Po wkroczeniu hitlerowskich wojsk na tereny wschodnie, to jest gdzieś na przełomie lipca 1942 roku, wszystkich Żydów z naszych okolic pędzono do pracy w pobliskim folwarku, niemiecki Liegenschaft, należącym przed 1939 rokiem do hrabiego Okęckiego. Pracowaliśmy w stajniach na polach. Ja na przykład jako małoletni pasłem kilkadziesiąt sztuk bydła wspólnie z Jankiem Erdmanem, kuzynem mojej matki, i Janem Osiurakiem, katolikiem. Niezależnie od tego, każdego dnia miałem obowiązek zanosić 5-litrową bańkę mleka do szefa tego Liegenschaftu, który mieszkał w Felsztynie, oddalonym od folwarku. Folwark znajdował się w miejscowości Głęboka, o około 5 kilometrów. Praca dla Żydów była przymusowa i nieodpłatna, z tym, że władze obiecywały, że zatrudnieni Żydzi nie będą zabierani ze swoich miejsc zamieszkania, co w naszym odczuciu oznaczać miało darowanie życia. Tuż po wkroczeniu Niemców, mimo że nie było jeszcze oficjalnych akcji maltretowania Żydów, to jednak systematycznie nocowaliśmy poza naszym domem w stodołach folwarcznych lub chłopskich, na polach, w lasach, gdyż obawialiśmy się mordów. W lipcu lub sierpniu 1942 roku w miejscowości Janów, 4 kilometry od naszego folwarku, Ukraińcy w sposób okrutny wymordowali dwie bardzo biedne rodziny żydowskie, w tym kilkanaścioro dzieci. Dwójce dzieci udało się ukryć, a obecnie przebywają w Izraelu. Latem 1942 roku zostaliśmy powiadomieni przez Włodzimierza Huńkę, późniejszego męża mojej siostry Berty, że w nocy ma nastąpić masowy wywóz Żydów w niewiadomym kierunku. Ta informacja uratowała nam życie w pierwszej akcji likwidacji Żydów, gdyż dzięki Włodzimierzowi Huńce ukrywaliśmy się przez kilka dni, po czym znowu rozpoczęliśmy zatrudnienie we wspomnianym folwarku. Po tej pierwszej akcji likwidacji Żydów z 5 rodzin żydowskich w Sąsiadowicach pozostaliśmy tylko my. W pobliskiej miejscowości Felsztyn, w której zamieszkiwało kilkadziesiąt rodzin żydowskich, pozostało tylko troje. W tę tragiczną czerwcową lub lipcową noc 1942 roku wszyscy Żydzi zostali wywiezieni i wymordowani w lesie koło Sambora lub w Bełżcu. Starsza siostra Berta Lewin zaczęła się ukrywać wcześniej od nas, to jest gdzieś przed pierwszą akcją latem 1942 roku. Ukrywał ją od początku aż do wyzwolenia Włodzimierz Huńka, jej późniejszy mąż. W listopadzie 1942 roku nastąpiła ostateczna likwidacja Żydów województwa lwowskiego. Znaleźliśmy się w getcie w Samborze, jednak dzięki pomocy Włodzimierza Huńki udało nam się wymknąć i ukrywać w okolicach miejscowości Głęboka Sąsiadowice, na Dyby, w powiecie samborskim. Przez kilka dni zimą 1943 roku cała moja rodzina wespół z kilkunastoma jeszcze osobami ukrywała się w piwnicy pod pałacem w folwarku w Głęboce. W celu zamaskowania nas zostaliśmy zamurowani, a jedynie był mały lufcik do podawania wyżywienia. Ponieważ pobyt tam stawał się nie do zniesienia, załatwianie czynności fizjologicznych, brak dostatecznej ilości powietrza, błagaliśmy o litość, na skutek czego odmurowano nas. Zostaliśmy wraz z rodzicami umieszczeni przez Włodzimierza Huńkę w kryjówce z siana w stodole mieszczącej się w folwarku w Głęboce. Kryjówka ta została zbudowana przez Włodzimierza Huńkę i jego brata Bogdana Huńkę w ten sposób, aby można było tam leżeć i siedzieć. Bez możliwości jednak wyprostowania się. Cały czas panowała ciemność. Na zewnątrz wychodziliśmy z kryjówki tylko nocą, a to w celach załatwiania czynności fizjologicznych. W pewnym okresie zimy 1943 roku zostaliśmy zauważeni przez pracownika folwarku, w związku z czym Włodzimierz Huńka zdecydował się przenieść nas do innej kryjówki. Znajdowała się ona pod piwnicą w pałacu tegoż folwarku, a zbudowano ją w ten sposób, że pod posadzką wybrano ziemię. Nad posadzką były kafelki ceramiczne i właz z tych kafelków, przez które schodziliśmy do tej kryjówki. Przebywało tam kilkanaście osób, mianowicie ja, siostra Pelagia, ojciec, matka, rodzina Korenblitów składająca się z czterech osób, rodzina Milradów, trzy osoby i szwagier Milrada z żoną, których nazwiska niestety nie pamiętam już. Dla naszej rodziny żywność była dostarczana raz dziennie przez Włodzimierza Huńkę. Żywność ta składała się z chleba i ziemniaków o porcjach głodowych, bez jakiegokolwiek tłuszczu. Z tej kryjówki zostaliśmy przeniesieni na dwie doby do Gorzelni w tej samej miejscowości i umieszczeni w nieczynnym zbiorniku produkcyjnym. Żona Korenblita, nie mogąc znieść tych niesamowitych warunków, podjęła decyzję, że wraz z dwiema pięknymi dziewczynkami w wieku lat 5 i 8 uda się do getta w Samborze, od którego to samobójczego zamiaru usilnie ją odciągaliśmy. Niestety jej mąż nie zajął zdecydowanego stanowiska i pozwolił jej wraz z dziećmi udać się do getta na niechybną śmierć. Przed wyjazdem oświadczyła, że jeżeli oceni warunki w getcie jako znośne, to napisze list i poda go przez woźnicę, który wywiózł ją z dziećmi na saniach konnych załadowanych sianem. Ta biedna kobieta napisała rozpaczliwy list, że warunki są okrutne, że żałuje, iż tam pojechała, lecz nie ma dla nich odwrotu. Zakazuje więc nam popełnienia z rozpaczy takiego samego błędu. Muszę stwierdzić, że winę za śmierć pani Korenblitowej z dwojgiem prześlicznych dzieci ponosi w dużym stopniu jej mąż, Izak Korenblit, gdyż jego obowiązkiem było nie dopuścić do tego, ażeby ona wraz z dziećmi udała się do getta na niechybną śmierć, a on pozostał w ukryciu, dzięki czemu przeżył wojnę. A w 1946 roku wyjechał do USA. Jakkolwiek ja wraz z rodziną przeszedłem piekło hitlerowskie, to jednak dręczy mnie ta właśnie myśl, że Isaac Korenblit jako mąż i ojciec dwojga małych niewinnych dzieci zaakceptował udanie się żony i dzieci na śmierć, a sam pozostał. Jego obowiązkiem było powstrzymać żonę i dzieci albo też udać się razem z nimi do getta. Wczesną wiosną 1944 roku rodzice, ja i moja siostra Pelagia oraz pan Milrad i ten nieszczęsny Korenblit opuściliśmy stodołę, udając się do pobliskiego lasu w miejscowości Sąsiadowice. Milrad i Korenblit przebywali w tym lesie tylko jeden dzień, to jest od świtu do zmierzchu, po czym udali się w niewiadomym dla nas kierunku, a my pozostaliśmy w lesie. W lesie tym ukrywaliśmy się bez jakiegokolwiek zamaskowania, to jest na powierzchni, między krzakami i drzew. Jednakże po kilku tygodniach zauważono nas. Wykopaliśmy wobec tego kryjówkę w takim leśnym nasypie i tam przebywaliśmy przez jakiś czas, aż nas znowu zauważono, w związku z czym opuściliśmy las, przenosząc się do pól zbożowych. Warunki na polach ze zbożem były wyjątkowo trudne do zniesienia, bo albo były upały, albo najczęściej padały deszcze. Zmuszeni byliśmy leżeć plackiem na twardej, gołej ziemi, ażeby nas nie zauważono. Gdy zbliżały się żniwa, ukrywaliśmy się w rzędach kartofli przez cały czas w pozycji leżącej. Następnie udaliśmy się do nieczynnej tak zwanej budki kolejowej położonej przy samym torze kolejowym na trasie Sąsiadowice-Sambor. W tym budynku kolejowym ukrywaliśmy się na strychu, który tylko częściowo posiadał zadaszenie z dachówek. Pobyt na tym strychu był dla nas istnym rajem w porównaniu z poprzednio wymienionymi kryjówkami, gdyż deszcz na nas nie padał, słońce nie przypiekało. Zbliżała się późna jesień 1943 roku. Dalszy pobyt był tam niemożliwy, tym bardziej, że zostaliśmy znowu zauważeni. Z tych przyczyn za poradą Włodzimierza Huńki udaliśmy się do stodoły położonej przy kościele w Sąsiadowicach. Była to stodoła zbudowana tylko ze słupów i dachu, bez ścian. W tej stodole zrobiliśmy dołek w sianie i leżeliśmy na wierzchu. W dniu 30 grudnia 1943 roku około godziny 10 wszedł do tej stodoły Ukrainiec Antoni Łoziński. Zauważył nas i szybkim krokiem począł biec do dyrekcji folwarku w Głębocie, ażeby zameldować o tym fakcie. Ówczesny szef Fliegenschaftu, niejaki Buszkiewicz, sprowadził ukraińską policję. Zanim zdążyliśmy opuścić tę stodołę, policja podjechała sankami pod stodołę. Dzieliło nas około 50 metrów. Co widząc, zeskoczyliśmy z tego siana i poczęliśmy uciekać w kierunku lasu. Uciekałem razem z siostrą Pelagią. Trzymaliśmy się za ręce. Ojciec i matka, uciekając, pozostali w tyle. Podczas ucieczki ojciec, postrzelony dwukrotnie w lewe ramię, upadł. Matka też wpadła w rów napełniony śniegiem. Policjanci pozostawili ojca, myśląc, że został zabity na miejscu. Pobiegli za mną i siostrą. W pewnym momencie rozluźniliśmy z siostrą ręce. Ja poleciałem osobno wydeptaną ścieżką. Siostra zaś z niewiadomych przyczyn pobiegła w kierunku lasu, tworząc świeży ślad, za którym popędzili policjanci. Dopadli ją siedzącą pod lasem i tam na miejscu zastrzelili. Liczyła biedna siostra 16 lat. Dotychczas mam wyrzuty sumienia i chyba tak pozostanie do końca mojego życia, że ja pobiegłem w innym kierunku, a ona biedna w innym. I o ile pamiętam, to ja w pewnym momencie puściłem siostry rękę i powiedziałem: biegnij tam, a ja tutaj pobiegnę. Na co ona odpowiedziała: dlaczego ja mam tam biec? I to było ostatnie słowo, które usłyszałem od mojej najukochańszej siostry. Ja schowałem się w rowie, w którym uprzednio nogami rozbiłem lód i Położyłem się w wodzie, mając ponad poziom wody tylko głowę. I tak przeleżałem aż do zmroku. Gdy wstałem i wykonałem kilkanaście kroków, cały mój nędzny ubiór, podarte spodnie typu pumpki, kurteczka, beret, trzewiki, stał się blachą, to znaczy od razu zamarzł, gdyż mróz wynosił ponad 35 stopni. Udałem się na miejsce, na którym ojciec padł. Zastałem tylko kałuże krwi. Okazało się, że ojciec ranny począł uciekać w kierunku sąsiadowic. Tam, na początku wsi, został obandażowany, a następnie szedł dalej. Jednakże został schwytany przez młodego drania, niestety, Polaka, i doprowadzony do urzędu gminy. Został zabrany przez policję ukraińską w Felsztynie i następnego dnia rano, to jest 31 grudnia 1943 roku, rozstrzelany pod gmachem policyjnym na oczach sąsiadów. Ja udałem się do Włodzimierza Huńki, który radził mi schować się w stercie słomy znajdującej się na pustych polach Ligenschaftu. Zmarznięty nie byłem w stanie wygrzebać większej dziury w stercie, wobec czego położyłem się pod stertą, nakrywając się cienką warstwą słomy. Tak przeleżałem noc z 30 na 31 grudnia i cały dzień 31 grudnia 1943 roku, następnie północy. I czując, że nie wytrzymam dłużej zimna, zaryzykowałem i poszedłem do pobliskich stodół folwarcznych, niezauważony przez stróże. Darłem się przez lukę w drzwiach od strony szosy i o dziwo, natrafiłem na ukrywającego się adwokata. Żyda z Lwowa, niejakiego Kingsberga. Już w dniu 30 grudnia 1943 roku, będąc u Huńki na podwórzu, dowiedziałem się, że ojciec został ranny i znajduje się na policji w Felsztynie oraz, że jedna kobieta zginęła, tylko nie wiadomo, czy to mama, czy siostra. Jak się okazało, była to siostra Pelagia. Po upływie 2 tygodni udałem się do znajomych w sąsiadowicach w poszukiwaniu matki. Za pierwszym razem nie udało mi się ustalić pobytu mamy, lecz następnym razem odnalazłem matkę w stodole. Po kilku dniach zaczęliśmy się ukrywać razem, ponownie w tej stodole, co wczesną wiosną 1943 roku, lecz tam nas wykryto. Udało nam się jednak w porę przenieść do sterty słomy w folwarku w Głęboce koło rafinerii nafty. Tam też w kryjówce ciemnej przebywał z nami adwokat Kingsberg. W dniu 24 kwietnia 1944 roku zostaliśmy wykryci przez bawiące się tam dzieci, które pobiegły zameldować o tym fakcie do dyrekcji Ligenschaftu. Był to piękny, słoneczny dzień. Około godziny 16, gdy wyszliśmy z tej sterty, naprzeciwko nas biegło dwóch SS-manów z krótką bronią oraz szef folwarku Buśkiewicz. Ponieważ Kingsberg począł uciekać, ja z mamą podjęliśmy decyzję, że idziemy wprost na Niemców. Ci pobiegli za Kingsbergiem, polecając Buśkiewiczowi nas zatrzymać. Ubłagaliśmy Buśkiewicza i ten nas pozostawił. Zaczęliśmy uciekać w przeciwnym kierunku. Matka, nie mając sił, schowała się pod kanałem kolejowym. Tam ją schwytano. Mnie udało się po raz drugi uniknąć pojmania. Matkę z Kingsbergiem odwieziono na policję w Felsztynie. Następnego dnia do więzienia w Samborze. Stamtąd do obozu w Drohobyczu, skąd podczas transportu do Majdanka uciekła. Od miesiąca kwietnia do czerwca 1944 roku przebywałem sam, ukrywając się w okolicznych lasach, zbożach, krzakach. Z końcem czerwca lub lipca matka odnalazła mnie w zbożu w sąsiadowicach. Zabrała mnie stamtąd do wsi Biskowice, koło Sambora, gdzie doczekaliśmy się wyzwolenia przez armię sowiecką. Wrocław, 1992 rok.